Tytuł tygodnia.
Aleksandra Żabczyńskiego, słynnego przedwojennego aktora, po wojnie podejrzewano o kontakty z zagranicznymi służbami, inwigilowano, śledzono, kontrolowano jego korespondencję. Dopiero po 1956 roku pozostawiono go w spokoju. Aleksander Żabczyński i Jak drogie są wspomnienia, dom wydawniczy Rebis, autor Ryszard Wolański. Fascynująca opowieść wzbogacona wykazem wszystkich ról Żabczyńskiego w teatrze, w kabarecie i na ekranie. Książka zawiera unikatowe zdjęcia, prywatne dokumenty i materiały ze śledztw. Czyta Tadeusz Falana.
Duma rozpierała papę Aleksandra Daniela z powodu narodzin męskiego potomka. Jak każe zwyczaj, pierworodnemu synowi nadano imię ojca. Fakt ten gwarantował, tego był pewien, kontynuację wojskowych tradycji w trzecim pokoleniu rodziny Żabczyńskich. Jego syn Bożydar, tak jak on, Daniel i dziadek Mikołaj, wszyscy Aleksandrowie, na pewno z dumą przywdzieje mundur, nauczy się żołnierskiego rzemiosła i zapewni swojej przyszłej rodzinie odpowiedni status społeczny i dobrobyt. Na razie dzieciństwo Aleksandra Bożydara, zwanego pieszczotliwie Darkiem, upływało w dostatku na wesołych harcach. Troskliwie zajmowała się nim mama, która miała do pomocy oddaną służbę. Czasami bawił się z siostrą Zosią, ale różnica wieku, była od niego 10 lat starsza, nie dawała wielkich szans na porozumienie. Dziewczynka traktowała go raczej jak żywą lalkę. Pogodzenie tych jakże różnych dziecięcych światów okazało się niemożliwe. Z okazji tej skwapliwie skorzystał papa Żabczyński i po intensywnych przygotowaniach zapewnił synowi możliwość nauki w gimnazjum Chrzanowskiego. Na inaugurację roku szkolnego 1911-1912 11-letni wtedy Darek przyszedł ubrany w obowiązujący wszystkich uczniów niebieski mundurek z krawatem, także obowiązkowym i niebieskim. Nauka była dość droga. Czesne wynosiło 150 rubli rocznie. Program był obszerny i dwujęzyczny. Po polsku uczono historii, geografii, no i oczywiście języka polskiego. Resztę przedmiotów wykładano po rosyjsku. Równie bogato i wszechstronnie przedstawiały się zajęcia pozalekcyjne. Nie było tygodnia, aby nie organizowano koncertów, spektakli teatralnych i wystaw. Na kilku z nich Chrzanowski z dumą prezentował dzieła sztuki orientalnej, które zgromadził podczas podróży dookoła świata. Szkoła miała także salę gimnastyczną, salę balową i kaplicę. Działało nawet koło szybowcowe i modelarskie. Niechętnie więc wracał mały Żabczyński do domu. Często szedł okrężną drogą tylko po to, aby zademonstrować jeszcze jedną część szkolnego umundurowania, z której był bardzo dumny. Błękitną czapkę, najbardziej widoczny i ogólnie szanowany element stroju tej wyjątkowej pod każdym względem warszawskiej szkoły. Pobyt w niej wywarł ogromny wpływ na jego późniejsze zainteresowania i pasje. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w gimnazjum Chrzanowskiego połknął bakcyla sceny. Wielokrotnie bowiem uczestniczył w okolicznościowych inscenizacjach przygotowywanych przez szkolne koło teatralne. W sierpniu 1914 roku Aleksandra Daniela Żabczyńskiego wezwano do Petersburga. Rozstanie było szokiem dla wiodącej dostatnie życie rodziny Żabczyńskich. Żona i dzieci zostały w Warszawie. On objął dowództwo 7. Rewelskiego Pułku Piechoty, który skierowano na front pod Łodzią. W pierwszych dniach marca 1915 roku, odnotował ten fakt własnoręcznie opisując przebieg wojennych zdarzeń, w bojach pod wsiami Stolniki i Rudka byłem raniony i kontuzjowany, po czym ewakuowano mnie do Warszawy do szpitala Goldsztandów. Po wyjściu ze szpitala Świętej Zofii pułkownik Żabczyński otrzymał przydział do Dźwińskiego Okręgu Wojskowego jako oficer rezerwy. 2 miesiące później, w czerwcu 1915 roku, gdy po kontuzji nie było śladu, wyjechał do Kowna, by objąć dowództwo 461. Zubrowskiego Pułku Piechoty. Od tamtej pory żona z dziećmi tułała się za nim po Rosji, zwykle z dala od linii frontu, ale na tyle blisko, by mieć od czasu do czasu kontakt z mężem. Kiedy opuścili Warszawę? W którym z miast zatrzymali się po raz pierwszy? Mohylów? Saratów? Wołogda? A może Smoleńsk? Nawet przebieg linii frontu I wojny nie daje odpowiedzi na te pytania. Z późniejszych, nielicznych i często przypadkowych wspomnień Żabczyńskiego juniora wyłania się niezwykle chaotyczny i niepełny obraz wojennej tułaczki. Jedna z wersji istnieje w odręcznie pisanym przez Żabczyńskiego życiorysie z 1920 roku. Inaczej mówi o tych czasach w wywiadzie dla miesięcznika Kino. Jeszcze inaczej po powrocie do kraju. Jedno wydaje się pewne. Na początku był Smoleńsk. Bliskoroczny pobyt w tym mieście był czasem względnej stabilizacji. Egzamin wstępny wypadł pomyślnie, ale ze względu na słabą znajomość rosyjskiego przyjęty został do trzeciej klasy miejscowego gimnazjum. W ciągu roku szkolnego opanował jednak na tyle język rosyjski, że dalszy pobyt w innych miastach wojennej poniewierki nie przysparzał mu już tylu kłopotów ani w życiu codziennym, ani w nauce. Ze Smoleńska trafił do Saratowa, a stamtąd do Wołogdy, albo odwrotnie. Dopiero w Sumach, w gubernii charkowskiej, zatrzymał się na dłużej i doczekał końca wojny. Boleśnie też odczuł rewolucyjną i wojenną biedę, która zmusiła go do przerwania nauki. Aż do powrotu do Warszawy pracował jako czernoraboczy i tragarz w sumskim składzie żelaza.
Tytuł tygodnia pojawi się jutro o tej samej porze.